Dobra, to będzie trudne. Jak zwykle robię coś, czego nie robiłem. No, aktorem to ja nie jestem. Jestem handlowcem, nie aktorem, ale... Elementy aktorskie w życiu się przydają, a w sprzedaży, w negocjacjach. Bardzo. Dlatego spróbuję. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Wzrok. Co z nim zrobić? Popatrz. Wzrok otrzymujesz w pakiecie narodzinowym. Razem z nogami, głową, dłońmi i całą resztą. I masz to gratis. To jakby narzędzia, które masz. Ale jak będziesz ich używać, zależy już tylko od ciebie. I w gruncie rzeczy nie liczą się tak zwane predyspozycje, tylko praca, jaką wykonasz nad ćwiczeniem tego, co uważasz za potrzebne. Za konieczne. I od tego, jak bardzo tego chcesz. Ponad 30 lat temu mieszkałem w Austrii, byłem gówniarzem, spotkałem pewnego Węgra, który był mistrzem kung fu. Fenomen. Ale to mnie nie interesowało. Zaciekawił mnie nunchako. Po prostu machał tym tak, że czapka spada. Tak mnie zainteresowało, że kupiłem sobie ten sprzęt i zacząłem sam ćwiczyć. Jak? Jak najszybciej. Codziennie schodziłem po pracy do piwnicy i parę godzin waliłem się tym na początku po łbie. Ale po jakichś 6-7 miesiącach doszedłem do takiej wprawy, że zapraszano mnie na pokazy. Występowałem przed ludźmi. Nie umiałem kung fu. Ja umiałem świetnie machać nunchako. Niczym więcej. Nic więcej. Super. Udało się. Nauczyłem się. Czegoś, czego nie potrafiłem. Ale w tym momencie stwierdziłem, że to bez sensu. Piadeknąłem to nunchako, a po 30 latach, po 30 paru, zostało mi to takie fragmenty, które tu widzisz. Nieważne. Ale nauczyłem się czegoś, czego nie potrafiłem. I to było jest trudne.
Stresujesz się?
No pewnie, że się stresuję. Stresujesz mnie ty, stresuje mnie to światło, stresują mnie oni. Ta kamera mnie stresuje i ty jeszcze jak się pytasz mnie jakieś dziwne rzeczy. No dobrze. Wiemy, jak ważna jest mowa ciała w komunikacji. Wiemy, że komunikujemy się na wiele sposobów. Głos, dykcja, dłonie, postawa, wygląd, zapach. Jest ważniejsze czasami od tego, co mówimy. Ale jest coś, co wszyscy pomijają, nie zwracają na to uwagi, które żyje jakby swoim życiem, po prostu gdzieś tam sobie żyje. Jest to moim zdaniem rzecz najważniejsza. To coś, to po prostu można powiedzieć wzrok. Wzrok. No, coś było nie tak?
Wszystko. Słabe to było.
No właśnie. I o tym jest ten podcast. A teraz od początku, ale inaczej. To samo. Wiemy, jak ważna jest mowa ciała w komunikacji. Wiemy, że komunikujemy się na wiele sposobów. Głos, dykcja, dłonie, postawa, wygląd, zapach, forma. Wypowiedzi, forma wypowiedzi może być ważniejsza od tego, co mówisz. Ale jest coś, co wszyscy pomijają. Nie zwracają uwagi na tę jedną rzecz, która jakby żyje trochę swoim życiem, niezależnie od człowieka. I jest to moim zdaniem rzecz najważniejsza. To coś, to wzrok, to oko. Lepiej?
Trochę lepiej, ale da się jeszcze lepiej.
No wiem, oczywiście. Nigdy nie jest dobrze. Dobra. Jakieś 25-28 lat temu zobaczyłem siebie na pewnym nagraniu i znienawidziłem tego człowieka. Chodziło o jego wzrok. Jego, czyli mój. Musiałem to naprawić. Zrozumiałem, jak ważny jest wzrok w tym, co robię, więc jeśli tego nie naprawię, nie będę dobrze robił tego, co zamierzałem. I zaczęło się. Okej, ale nie o tym jest ten podcast, jak naprawiałem swój wzrok. Wzrok możesz wytrenować, tak jak bicepsy. Swoje spojrzenie i panowanie nad nim. Możesz panować nad swoim ciałem, możesz opowiadać klientom genialne rzeczy, ale twój wzrok zdradzi, czy mówisz prawdę. Czy wiesz, co mówisz? Czy warto z tobą rozmawiać? Czy można ci zaufać? Oko jest jakby wejściem do ludzkiej duszy, do środka. Utrzymać na wody swoje ręce, dłonie, to jest prosta sprawa. Ale jak zapanować nad okiem, nad gałką oczną, która jakby żyła po swojemu, bez kontroli właściciela? Ludzie grający zawodowo w pokera wiedzą, o czym mówię. Tam oko, wzrok jest, no jak nie najważniejszy, to bardzo ważny. Jeśli blefujesz, lub jeśli nie blefujesz. W pokera gracze unikają kontaktu wzrokowego. Właśnie dlatego, aby nie zdradzić swojej sytuacji, swoich zamiarów. Ale zawodowcy nie unikają. W zasadzie nikt nie może unikać cały czas. Musisz zerknąć nawet na graczy. Nawet jeśli nie chcesz, twoje oko zrobi to za ciebie. Zerknie. I właśnie twoje oko może dać sygnał innym, co tak naprawdę robisz. A w sprzedaży, a w negocjacjach, kiedy rozmawiasz z ludźmi, to co robisz? Patrzysz na nich, a oni na ciebie. No i tu zaczyna się problem. Ale spokojnie, ten temat jest tak potężny, że gdyby zająć się tym na poważnie, to powstałby serial kilkunastoodcinkowy, a my jesteśmy na kanale YouTube i mamy kilkanaście minut, a więc krótko, szybko, pobieżnie, ale kilka wskazówek konkretnych ci podpowiem. Popatrz, z pewnością masz czasami wrażenie, że rozmawiasz z kimś, ale coś w tym człowieku jest nie tak. Oczywiście, to może być wiele rzeczy, ale zwracaj uwagę na wzrok swój i swoich rozmówców. Wygląda to dziwnie, prawda? Rozbiegamy wzrok. Albo na przykład takie coś. Normalnie gałka oczna reaguje na twoje stany emocjonalne, czyli jeśli się stresujesz, twój wzrok będzie to pokazywał. Jeśli nie jesteś czegoś pewien, twój wzrok może to pokazać komuś, kto wie, na to zwracać uwagę w rozmowach. A jeśli ten ktoś nie jest zawodowcem i nie wie, na co zwracać uwagę w rozmowach, będzie miał wrażenie, że coś jest z tobą nie tak. Wiedza czy wrażenie obojętne, ale będzie coś nie tak. Przecież prowadząc rozmowy handlowe, negocjując, chcesz być odbierany poważnie. Chcesz budować zaufanie. Chcesz być zapamiętany, zapamiętana. No przecież czegoś chcesz. Więc twoje ciało musi być spójne z tym, czego chcesz. Całe ciało. W tym ta pieprzona gałka oczna. A raczej dwie, które żyją sobie same, pracują bez twojej wiedzy i czasami robią, co chcą. I pokazują to, czego pokazać nie chcesz. Najczęściej. Popatrz. Dam taki przykład. Prowadzę często rekrutację. Na handlowców zatrudniam. Dla moich klientów, czasami dyrektorów sprzedaży, członków zarządu. I cała rozmowa rekrutacyjna z mojego punktu widzenia ma odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy osoba, z którą rozmawiam, może być tym kimś, kogo potrzebuje mój klient? Dlatego moje rozmowy rekrutacyjne są, no powiedzmy, specyficzne. Ale to nie o tym teraz. Były odcinki o rekrutacji tutaj na kanale. Stosuję pewien myk, pewną zasadzkę dla rozmówców. No cóż, praca w handlu zaskakuje. No to nieustanny ciąg dziwnych zdarzeń, a więc muszę sprawdzić, jak na nieoczekiwane zdarzenie zareaguje kandydat. Bo takich nieoczekiwanych zdarzeń będzie miał mnóstwo w pracy handlowca, w pracy szefa, sprzedaży, dyrektora. Dlatego zadaję pytania kompletnie z czapy wzięte. W sytuacjach, które są poważne, stresujące dla moich rozmówców. I obserwuję reakcję na stresującą, nieprzewidzianą sytuację, jaką kandydatowi sam stwarzam. Często zadawałem pytanie. Nagle, nie wiadomo dlaczego, pytam tak. Czy wiesz, co to jest wielki zderzacz hadronów? I wpatrując się wtedy mocno w oczy rozmówcy, to takie przeszywające spojrzenie, poparte schyleniem głowy i zmarszczeniem brwi, i wpatrywaniem się bezpośrednio w oczy rozmówcy. Po co? No po to, aby go wkurzyć. Zestresować go słowem i zachowaniem. I zobaczyć wtedy, jak zareaguje. Wyobraź sobie siebie w takiej sytuacji. Rozmawiasz ze mną, no jesteś przygotowany, przygotowana. Ma pewien scenariusz rozmowy. No, taki powinien być. A tu będzie takie dziwne coś. Czyli normalna sytuacja handlowa, jakich będziesz mieć mnóstwo w pracy. I od tego, jak zareagujesz, może zależy wszystko to, co potem. I takie coś stwarzam. I wtedy mam szansę zobaczyć naocznie, jak będziesz reagować na takie sytuacje w praktyce. Później, kiedy upierdliwy klient powie ci fajnie, ale konkurencja jest tańsza i kupiłbym, ale no musi pan obniżyć cenę, proszę pana, na przykład. Wielki zderzacz hadronów, co to jest? Masz ułamek sekundy na odpowiedź. Nie chodzi o to, czy wiesz, czy nie wiesz. Raczej wiedzieć nie będziesz. Istotne jest tylko, jak zareagujesz. A w kontekście naszego odcinka, co zrobią twoje oczy w tej sytuacji? Wielki zderzacz hadronów. Wielokrotnie to robiłem i naprawdę niewiele osób radziło sobie z tym dobrze. Pitolili głupoty, a nawet kiedy nie wiedzieli, co to jest, to mówili, że to jest z filmów science fiction, z Avengersów, albo to jakaś, nie wiem, starożytna budowla. No nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, co robiły ich oczy. To robiły. Uciekały na bok i mrugały za szybko. A wtedy nieważne, co powiesz. To będzie źle odebrane. Dwa razy zdarzyła się sytuacja, z kilkudziesięciu razy, w której kandydat zrobił to tak. Wytrzymał mój wzrok, opanował swoje gałki oczne i po chwili powiedział: nie wiem. Po prostu nie wiem. No i to jest idealne. A pewna pani, fenomenalna kobieta, zrobiła to w ten sposób. Wytrzymała mój wzrok, wzięła oddech i patrząc się cały czas w moje oczy, odchyliła się lekko uśmiechnięta i powiedziała tak. To ciekawe. Nie spodziewałem się takiego pytania, nie wiem, ale zaintrygował mnie pan. Więc pierwsze, co zrobię po wyjściu, to sprawdzę w necie, co to jest, aby wiedzieć, na czym poległam. Zwróciłeś uwagę na moje oczy? Tak zareagowała. Widzisz różnicę? Ona przejęła całkowicie kontrolę nad rozmową. Wiedziała, co powiedzieć i jej oczy nie zdradziły niepewności, niewiedzy, zdenerwowania, stresu. Umiała perfekcyjnie wyjść z trudnej, idiotycznej wręcz sytuacji. Świetna kobieta. Zatrudniliśmy ją wtedy. I sprawdziła się w tym dziwnym świecie handlu, negocjacji, sprzedaży i różnych manewrów. Popatrz. Słyszałeś z pewnością następujące zasady. Utrzymuj właściwy kontakt wzrokowy z rozmówcą. No tak, właściwy. Czyli jaki? Spojrzysz w dół, spuścisz wzrok, uległość, wstyd, poczucie winy lub kłamstwo. Jeśli patrzysz w dół, do tego lekko w prawo, no i opowiadasz przy tym coś o swoich kompetencjach, ofercie, no ktoś pomyśli, kłamie. Uciekanie wzroku, unikanie przed patrzeniem w oczy też może być dziwnie odebrane i może oznaczać kłamstwo i niepewność. Specjaliści od NLP powiedzą, że jeśli ktoś spogląda w górę i w prawo, to kłamie. Tak, jak spojrzy. Zadaję na pytanie. Ale jeśli w górę i w lewo, to mówi prawdę. Tam jak patrzy. Ale to bzdury są, bo to może zawsze zauważyć coś zupełnie innego. Ale tak mówią. Zawodowcy, jeśli kłamią, będą patrzeć w twoje oczy długo, nawet za długo. Tylko dlatego, aby zobaczyć, czy kupujesz ich kłamstwo. Jest też tak zwane głębokie spojrzenie. To podobno buduje zaufanie, więź, relacje głębokie. Jest też spojrzenie władcze, kiedy rozmawiając, patrzysz w jedno oko rozmówcy, potem na czoło, potem w drugie, potem w to i tak cały czas wzrokiem ruszasz, ale w prostej linii, między jednym a drugim okiem, poruszając się na linii oczu, przeskakując z jednej gałki na drugim. To władcze spojrzenie, to presja jest. Ale jeśli przestaniesz mrugać, przymrużysz oczy i mówiąc będziesz się przez chwilę dłuższą wpatrywał w oczy rozmówcy, to tak zwane przeszywające spojrzenie jest. Są spojrzenia towarzyskie, intymne, długie, ukradkowe, z uniesionymi brwiami lub opadającymi brwiami, seksualne. O, to ciekawe, prawda? Seksualne. Jakie są seksualne? Jak się fachowcy określają? No seksualne spojrzenie wyraża się poprzez uniesienie brwi i przymrużenie oczu. No, są spojrzenia z góry, takie ukradkowe, z ukosa. Do tego dochodzą automatyczne reakcje gałki ocznej, jak poszerzenie źrenic, zwężenie źrenic i mrużenie oczu. Do tego dochodzi mruganie. Ktoś nerwowy ma taki tik, wiele takich osób, może za często mruga. Jak mrugasz? Jak szybko możesz mówić coś mądrego, ale jeśli przy tym twoje... Możesz mówić coś mądrego, ale jeśli twoje oczy przy tym mówią to, za szybko mrugają, to jest niewiarygodne. Okej, nawet jeśli będziesz o tym wiedzieć, o tym wszystkim, co usłyszałeś, pozostaje jedno. Kiedy stosować takie spojrzenie, a kiedy inne? I jak w ogóle nad tym wszystkim zapanować? Poza tym twój wzrok musi być spójny z tym, co mówisz. Aktorzy mają łatwiej, ponieważ skupiają się na tym, aby odegrać dokładnie to, co w scenariuszu. Nic ich nie zaskakuje. Poza tym mogą powtórzyć scenę wielokrotnie, aby uzyskać oczekiwany efekt. No ty tak nie masz. Masz jedno podejście i koniec. Aktorom jest znacznie łatwiej, nawet w tym teatralnym, bo powtórzyć nie mogą, ale dokładnie wiedzą, co się wydarzy za chwilę i co mają zrobić. Jakby odgrywałem pewien plik, A ty w sobie pracy nie wiesz. Wszystko może się cię zaskoczyć. Na przykład jakiś facet zapyta cię o wielki zderzecz hadronów. Poza wymienionymi reakcjami jest jeszcze wiele innych reakcji. Jak chciałbyś napisać jakąś pracę naukową, to napiszesz. Tyle tego jest. No i co z tego? Kiedy i tak nie panujemy nad tym prawie wcale, to po co to wszystko wiedzieć? To skomplikowany temat i wymaga gigantycznej pracy nad sobą. Aktorzy coś o tym wiedzą. I dzięki tytanicznej pracy potrafią odgrywać emocje, kontrolując swój wzrok. Tak jak rękę czy nogę. Aby się ten wzrok słuchał właściciela i wykonywał to, co właściciel oczu chce. A w życiu, a w sprzedaży, twoje oczy powiedzą wszystko o tobie i twojej ofercie. Komuś, kto wie, na co zwracać uwagę. Komuś, kto wie, jak odczytywać sygnały płynące ze wzroku, ze twojego spojrzenia. A komuś, kto nie wie, zrodzi się wrażenie jakieś. Jeśli się stresujesz spotkaniami lub nie czujesz się pewnie na spotkaniach, twój wzrok pokaże jednoznacznie każdemu i masz problem. Coś nie wychodzi. Tak, jak chcesz. Okej. Wzrok do góry, źle. W dół, jeszcze gorzej. Na boki, też coś oznacza. Za długo wpatrzy się w czyjeś oczy, to też może przynieść złe skutki. Nie patrzenie się wcale, no to jeszcze gorzej. A uciekanie wzrokiem przed rozmówcą, no to jest tragedia. Fajne. To znaczy, co robić? No właśnie, w drogę wszystko można ćwiczyć, jeśli tylko o tym wiesz i o tym i chcesz. To nie jest miejsce na profesjonalne ćwiczenie, ale skoro oglądasz, tu jesteś, to kilka rad dostaniesz. Kilka, nie za dużo, bo i tak to ci nie da, jeśli nie będziesz ćwiczyć godzinami, a czasami latami, aby zapanować nad sobą, nad swoim wzrokiem, nad swoim mózgiem tak naprawdę, aby nad nim panować. Bo mózg, który panuje nad nami, bo mózg z reguły panuje nad nami i robi to, co chce, jeśli mu tylko na to pozwolimy. No, kolejka problemów wtedy będzie się wydłużać. Doprecyzuję. Nie jestem ekspertem naukowym od tego. Jestem raczej człowiekiem, który jako samouk musiał naprawić swoje słabości, aby być lepszym w tym, co robi, czyli w sprzedaży, w negocjacjach, bo to mój świat. I to, co usłyszysz, to efekt samouczenia się na podstawie własnych błędów. Nie rozprawa naukowa, tylko efekt własnych obserwacji i potężnej pracy, jak w tym nunchaku. Siedziałem codziennie przez pół roku i się nauczyłem. No dobrze, to kilka wskazówek. Po pierwsze, stres. Jeśli nie umiesz kontrolować poziomu kortyzolu i adrenaliny, nic ci nie pomoże. Żadne ćwiczenia i wskazówki. Będziesz je znać, ale w praktyce i tak nie zapanujesz nad automatycznymi reakcjami. Najpierw wyłącz stres. No fajnie, to zadanie numer jeden. Ale jak to zrobić? Nawet tego nie poruszę, ponieważ zajmie nam to tygodnie. Aby coś konkretnego powiedzieć. Ale dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie się. Po prostu przygotuj się do tego, co masz zrobić. Poćwicz, przemyśl w głowie kilka wariantów. Odegraj to sobie parekrotnie. Przygotuj się. To najlepsze, co możesz zrobić, aby obniżyć poziom stresu, który i tak się pojawi. Bo nie da się wyeliminować stresu. Sztuka polega na tym, aby umieć z nim żyć i wiedzieć, co z nim zrobić. Przygotuj się. Po drugie, skoncentruj się chociażby na tym, aby nie popełniać krytycznych błędów. Na przykład, trzeba się patrzeć w oczy rozmówcy, ale nie za bardzo i nie za często. Jeśli mówisz lub jeśli słuchasz, patrz w oczy rozmówcy i zmieniaj punkt skupienia wzroku z oczu na punkt pomiędzy oczami, ale nie nerwowo. Rób to płynnie, rób to tak, po prostu, żeby człowiek nie odczuł, że twój wzrok biega. W ogóle wystarczy, aby twój wzrok był płynny, nie nerwowy. Skoordynuj mruganie ze zmianą spojrzenia. To w miarę proste jest i łatwe do wyćwiczenia. Na przykład tak. Kiedy mówisz coś do klienta, do rozmówcy, mrugasz powoli, zmieniając spojrzenie w trakcie mrugania. To jest proste. To się można nauczyć tego. Po trzecie. Pole widzenia. Wzrok będzie uciekał w różnych kierunkach. Może to robić. Nie pokonasz tego, zapewniam. Ale możesz sobie poradzić, zawężając pole widzenia, czyli spoglądając na boki, w górę, w dół, ale w wąskim polu, blisko rozmówcy. I nie za szybko, tylko wolno. Nawet jeśli tak będziesz to robić, to nie będzie to krytycznym błędem. Po czwarte, jeśli coś prezentujesz, masz jakieś papiery ze sobą, nie czytaj z nich, nie gap się w nie, tam nic nie zobaczysz. Obserwuj rozmówcę, na niego się patrz. Jeśli prezentujesz na przykład slajdy, okej, ale nie gap się na nie, tylko na widzów. Ty przecież znasz te slajdy. Nie koncentruj się na nich, tylko na odbiorcach, bo tam zobaczysz ich wzrok, ich reakcję. Po piąte, stosuj płynne przejścia. Płynne przejścia, nie nerwowe. Tylko płynne, powoli. To uspokaja rozmówcę i pokazuje twoje opanowanie i pewność. Zwłaszcza jeśli jesteś sam i rozmawiasz z kilkoma osobami, to płynnie kontroluj wszystkich wzrokiem. Co to znaczy? Ano to. Mów do jednego, do głównego i do wszystkiego, do kolejnego. Nie pomijaj żadnej osoby i przenoś wzrok spokojnie i powoli. Po szóste. No to jest trudny trik. Mocno aktorski, ale posiadający w sobie niewiarygodną siłę. Otóż, jeśli chcesz powiedzieć coś ważnego, odpowiedzieć rozmówcy, zrób tak. Zacznij mówić, nie patrząc na niego, natomiast przenieś wzrok po sekundzie. No, nie spadnie jakieś trudne pytanie.
Twoja oferta jest spoko, ale na stole mam kilka lepszych, tańszych.
No, wiem, ja oczywiście. A co byś innego do mnie powiedział? Jest za drogo i tak. Dobrze, proszę pana. No, widzę, że cena dla pana jest ważna. Wie pan co? Powiem panu tak. Większość klientów się do mnie z tym zwraca. I ja to doskonale rozumiem. Aby to zadziałało, warto mówić po krótkiej pauzie, ciszej i wolniej. Aby skupić uwagę, zaczynasz z boku. Przechodzisz płynnie na rozmówcę i to jest cholernie perswazyjne, silne zachowanie, dominujące. No dobra, tylko uważaj na to zwłaszcza z ludźmi wycofanymi, introwertykami. Oni nie lubią, jeśli ktoś próbuje dominować nad nimi. Ale może spokojnie to robić silnymi osobowościami. Tak, jesteś w stanie ich lekko zdominować, opanować. Albo uspokoić co najmniej. Po siódme. Witając się i żegnając, zawsze głęboko w oczy. Zawsze. Wtedy gap się mocno i bezpośrednio. Po ósme. Jeśli wyczuwasz, że ktoś wywiera na ciebie presję, gapi się cały czas. Cały czas w twoje oczy, intensywnie. I to cię denerwuje. To nie uciekaj wzrokiem, zmierz się z tym. Spróbuj wytrzymać jego wzrok kilka sekund, ale nie za mocno. Nie chodzi o to, aby kogoś w tym pokonać. Kto pierwszy odpuści. To tak może być w walkach bokserskich. To jest istotne, ale nie w życiu. Nie w przeraży. Wytrzymaj, pokazując tym samym, że nie pękasz. Ale odpuść w następujący sposób. Płynnie. Przechodząc chociażby na guziki w jego koszuli. Poprzez mrugnięcie oka. No można tak wymieniać nieskończoność. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, poczytaj. Poszukaj informacji. A może nawet zapisz się na kurs aktorski. Są takie. Dziś są. Prowadzą je zawodowcy. Bardzo to polecam. Jeśli zaciekawiło Cię to, obejrzyj sobie raz jeszcze. Zastanów się nad kilkoma punktami, które wymieniłem i zwróć uwagę na nie. W ogóle zwróć uwagę na swój wzrok w rozmowach. On jest ważny. Swego czasu, dawno temu, no właśnie 25 lat gdzieś to było, przechodziłem pewne idiotyczne szkolenie ze sprzedaży. Prowadził jakiś idiota, który ze sprzedażą miał tyle wspólnego, co ja z hodowlą kanarków. Ale prowadził. Ale zdarzyło się na tym spojrzeniu coś, co mnie zaintrygowało. Mówiłem to na początku. Zobaczyłem siebie w akcji. Po prostu tam była kamera. I zobaczyłem swoje nagranie. No wszystko było na nim do dupy. Ręce żyły swoim życiem. Garbiłem się. Podskakiwałem dziwnie. Ale to, co mnie zmroziło najbardziej, to był mój wzrok. No kurde, lapał na wszystkie strony i przez to sprawiałem wrażenie osoby niepewnej, niekonkretnej, nie wiedzącej, co mówi, niespójnej. Zobaczyłem siebie takim, jakim byłem w rozmowach handlowych, realnie, i szlak mnie trafił. No i to był moment, kiedy zacząłem zastanawiać się, co z tym zrobić. Teraz masz łatwiej. Teraz jest internet, są fachowcy, łatwo można ich odnaleźć, którzy mogą pomóc. Wtedy szukałem sam rozwiązań, popełniając wszystkie możliwe błędy. I oczywiście też w piwnicy to ćwiczyłem przed lustrem, ale poradziłem sobie jakoś. Po kilku latach kolejne nagranie było zupełnie inne. A też moje wyniki w pracy, będąc handlowcem, znacznie się zaczęły poprawiać. Oczywiście nie tylko poprzez mój wzrok, ale to był jeden element, który musiałem wyeliminować, naprawić. Bez tego większość innych rzeczy byłaby nieskuteczna. Okej, w takim razie teraz zupełnie innym spojrzeniem pożegnam Cię, życząc dobrego dnia.